Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania audiobooka Pawła Jasienicy Polska Piastów. Czyta Zbigniew Wróbel. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 3 maja 2007 roku w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie Pawła Jasienicę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku Paweł Jasienica został laureatem przyznanej po raz pierwszy pośmiertnie Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, ustanowionej przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Paweł Jasienica, Polska Piastów. Przedmowa. Nie jest łatwo pisać przedmowę do książki ojca. Polska Piastów powstała między majem 1957 a lutym 1958 roku. Mieszkaliśmy wtedy we czworo. Ojciec, mama, ciotka Stanisława, siostra mamy i ja na ulicy Dąbrowskiego w Warszawie. W dwóch pokojach z kuchnią. Niby byłam świadkiem powstawania tej książki, ale szczegóły dawno wyleciały mi z głowy. Pamiętam tylko stukot maszyny do pisania od godziny 9 do 14, potem obiad i rozmowy rodziców o tym, co się udało napisać, z czym są kłopoty, do jakiej pójść biblioteki, aby posprawdzać szczegóły. Wreszcie zakończenie, oddanie dzieła do wydawnictwa Ossolineum i oczekiwanie na werdykt cenzury. W liście z 1960 roku z życzeniami wielkanocnymi do przyjaciół, państwa Jasieńskich, znajduje zdanie: Piastów nareszcie cenzura puściła. Może wyjdą na 3 maja. Teraz w robocie są Jagiellonowie. Piastowie rzeczywiście ukazali się w 2 lata po napisaniu i to w nakładzie 17 800 egzemplarzy, a w roku następnym dodrukowano kolejne 30 tysięcy. Książka znikała z księgarni w ciągu paru dni, do czego niewątpliwie przyczyniały się recenzje poprawnych politycznie znawców historii, zarzucających autorowi personalistyczne pojmowanie dziejów i inne grzechy niezgodne z obowiązującą filozofią. A autor po prostu pisał tak, jak sam widział i odczuwał to, co się kiedyś na ziemiach polskich działo. O wielkich i małych ludziach tych czasów, o zwyczajach, twórcach, kronikarzach. Nie brakło refleksji nad przywarami i zaletami narodu. Tak podanej historii brak było na rynku w latach 60. Dzieje Polski Jasienicy miały przeróżnych czytelników. Wiele osób mówi mi dziś, że historie przyswajało się właśnie z książek ojca. Zresztą oficjalnie obowiązujące szkolne podręczniki nie stanowiły specjalnej konkurencji. Jeśli chodzi natomiast o ukazujące się w prasie recenzje z książek Jasienicy, mogą one stanowić odrębne studium postaw ludzi w tamtych latach. Szczególnie nagonka na autora, jaka rozpętała się po wydaniu Jagiellonów. Ojciec miał zamiar relacjonować dzieje Polski mniej więcej do czasów, które mógł uczciwie opisać, umiejętnie poczynając sobie z cenzurą. Czasy późniejsze, kiedy budziła się w narodzie socjalistyczna świadomość, nie nadawały się do oficjalnego obiegu nawet dla takiego specjalisty od pisania między wierszami, jakim był ojciec. A podziemie wydawnicze jeszcze za jego życia nie istniało. Niestety epoka rozbiorów oraz refleksje nad powstaniem styczniowym to ostatni okres dziejów, jaki został w jego dziełach zawarty. Pomimo ogromnego zapotrzebowania na książki Jasienicy w latach 60. i 70. pojawiały się znaczące przerwy między kolejnymi edycjami spowodowane nagannym zachowaniem autora. Jego działalność w klubie Krzywego Koła, wypowiedzi podczas oficjalnych prelekcji, podpisanie słynnego listu 34, a przede wszystkim wystąpienia w obronie represjonowanych studentów protestujących przeciwko zakazowi wystawienia dziadów w Teatrze Narodowym oraz przeciwstawienie się antysemickiej nagonce w 1968 roku pociągnęły za sobą całkowity zapis Urzędu Cenzury nie tylko na książki, ale też na samo wymienianie w prasie czy radiu nazwiska Jasienicy. Przy okazji ówczesny wódz narodu, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka, odnosząc się do tych wydarzeń podczas przemówienia na zjeździe swojej partii, wytknął Jasienicy jego powojenną, rzekomo zbrodniczą działalność w wakowskim podziemiu. W ślad za tym ruszyła ostra kampania prasowa z serią niewybrednych artykułów donoszących o szczegółach owej działalności. W wielu zakładach pracy odbyły się spontaniczne wiece, podczas których domagano się usunięcia Jasienicy i innych niepokornych pisarzy ze Związku Literatów Polskich. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa w osobach różnych tajnych wywiadowców zadbała skutecznie o to, by każdy krok ojca i jego bliskich znajomych był znany, a każda rozmowa zanotowana. Ojciec dość ciężko przeżył nagonkę rozpętaną przez Gomułkę. O skali inwigilacji prawdopodobnie nie miał pojęcia, gdyż nielojalność ze strony osób niekiedy bardzo mu bliskich dotknęłaby go niewątpliwie mocniej niż słowa towarzysza Wiesława. Zmarł w 1970 roku, nie mając możliwości odpowiedzenia na czynione mu zarzuty, chociaż prawdziwą wersję swojej powojennej działalności rozesłał do wielu instytucji i redakcji z prośbą o upublicznienie. Wiele lat musiało upłynąć, zanim jego książki, na które zapotrzebowanie nie zmalało, zaczęły się znowu ukazywać i to w znacznych nakładach. Niestety, i po 1989 roku na proces wydawniczy nadal padał cień służb bezpieczeństwa z epoki PRL, odbierając mi wyłączność na rozporządzanie spuścizną po moim ojcu. Z tym stanem rzeczy nie mogłam się pogodzić i byłam przekonana, że ojciec też takich układów by nie akceptował. Dopiero więc po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, zgodnie z którym tylko ja mam prawo podejmować decyzje dotyczące wydawania dzieł Pawła Jasienicy, zgodziłam się na opublikowanie jego dorobku w wydawnictwie Pruszyński i Spółka. Ewa Bejnar-Czeczot. Wstęp. Polska Piastów. Pierwsza z cyklu opowieści Pawła Jasienicy o dziejach Polski przedrozbiorowej powstała niemal pół wieku temu i od razu stała się wydarzeniem wydawniczym. Takich książek od dawna w Polsce brakowało. Zbliżała się tysięczna rocznica chrztu Polski. Wzrastało zainteresowanie jej przeszłością. Pojawiały się poważne prace naukowe historyków i archeologów. Znane też były powieści historyczne. Nie było natomiast książek przedstawiających dzieje Polski w sposób przystępny, a zarazem zgodny z ustaleniami badaczy. Tę lukę wypełnił właśnie Paweł Jasienica. Polska Piastów oparta została na solidnej wiedzy. Jej autor ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Znał pracę licznych badaczy tej dziedziny nauki. Chcąc zaś ukazać czasy, których nie oświetlają przekazy pisane, wykorzystał też zdobycze badań archeologicznych. Wyniki badań archeologów stały się podstawowym materiałem przy omawianiu pradziejów Słowian oraz przedchrześcijańskich początków państwa polskiego. Historia, zwłaszcza ta wcześniejsza, zmusza badaczy do stawiania licznych hipotez. Jest to konieczne, gdyż wiadomości przekazywane przez rozmaite, nieliczne źródła są bardzo fragmentaryczne, nie oświetlają całego przebiegu dziejów. Również wykopaliska archeologiczne nie pozwalają wyjaśnić wszystkich problemów. Siłą rzeczy opisy dawnych epok zawierają więc wiele hipotez. Te zaś, stawiane przez różnych historyków, niejednokrotnie różnią się między sobą. W tej sytuacji zarówno badacz, tworzący syntetyczny obraz dziejów, jak i pisarz, jakim był Jasienica, muszą dokonywać wyborów. Z bogatego materiału dostarczonego przez naukę wybierają zatem te rozwiązania, które budują logiczny ciąg wydarzeń i wyjaśniają ich przyczyny. Książka Jasienicy w taki właśnie logiczny sposób przedstawia powstanie i rozwój państwa polskiego w średniowieczu. Autor zakreślił szerokie ramy chronologiczne, ukazując, jak plemiona żyjące na ziemiach między Bugiem a Odrą zjednoczyły się i jak pod rządami pierwszych Piastów weszły do chrześcijańskiego świata Europy. Na dalszych stronach książki możemy śledzić losy państwa piastowskiego aż po świetne czasy Kazimierza Wielkiego. Dzieje Polski zostały tu opisane poprzez działania ludzi, przede wszystkim władców. Potomków Mieszka I. To oni rządzili Polską, nadawali bieg jej historii. Gdy tylko dzięki